Clive Staples-Lewis poza murami gimnazjum. Był ponury jesienny dzień i Julia Paul płakała za budynkiem gimnazjum. Julia płakała, ponieważ była jedną z ofiar szkolnego gangu znęcającego się nad słabszymi. I prawie już się wypłakała, gdy nagle zza rogu budynku wyszedł jakiś chłopiec. Pogwizdywał wesoło, ręce trzymał w kieszeniach i omal na nią nie wpadł. Nie możesz uważać, jak idziesz? Zapytała Julia Paul. No dobrze, już dobrze, powiedział chłopiec. Nie musisz od razu. Urwał i spojrzał na jej twarz. Słuchaj, Paul, co ci jest? Julia nic nie odpowiedziała, a po jej minie poznać było można, że gdyby spróbowała mówić, znowu zaczęłaby płakać. No tak, a więc to znowu oni, westchnął chłopiec ponuro, jeszcze głębiej wciskając ręce w kieszenie. Julia pokiwała głową. Gdyby nawet była w stanie coś powiedzieć, nie byłoby to potrzebne. Oboje wiedzieli. Czy uwierzyłabyś, gdybym ci powiedział, że podczas tych wakacji byłem poza światem, poza tym światem? Nie bardzo rozumiem, co masz na myśli. No więc dobrze, nie mówmy o światach. Załóżmy, że ci powiem, że byłem w takim miejscu, w którym zwierzęta mówią i gdzie są, no, czary i smoki i, no wiesz, różne rzeczy, o których się czyta w bajkach. Gdy to powiedział, poczuł się bardzo głupio i aż się zaczerwienił. Ale jak się tam dostałeś? Zapytała Julia. I ona czuła się dziwnie zakłopotana. W jedyny możliwy sposób, dzięki magii, odpowiedział Eustachy prawie szeptem. Byłem tam z moimi kuzynami. Zostaliśmy po prostu porwani. Po tej wymianie zdań oboje byli bardzo podekscytowani, ale kiedy Julia rozejrzała się naokoło i zobaczyła ponure jesienne niebo i usłyszała kapanie deszczu z liści, powiedziała: Tylko co to da? Nie jesteśmy tam, jesteśmy tutaj i nie ma sposobu, żeby się tam dostać. A może jest? Myślisz, że moglibyśmy nakreślić koło na ziemi i napisać coś tajemniczymi literami w kole i stanąć w nim i recytować zaklęcia? Cóż, powiedział Eustachy po dłuższej chwili milczenia, w ciągu której próbował jeszcze raz wszystko przemyśleć. Chyba coś takiego chodziło mi po głowie, chociaż nigdy tego nie próbowałem. Ale teraz, jak się nad tym konkretnie zastanawiam, zdaje mi się, że te wszystkie kręgi, zaklęcia i tak dalej to chyba bzdury. Nie sądzę, żeby jemu się podobały. Widzisz, wychodziłoby na to, że według nas można go zmusić, aby coś zrobił, a tak naprawdę to możemy go tylko prosić. O kim ty wciąż mówisz? W tamtym miejscu nazywają go Aslanem, powiedziała Eustachy. Co za dziwne imię. On sam jest 100 razy bardziej dziwny, rzekł Eustachy uroczyście. Ale do rzeczy. Nie zaszkodzi poprosić. Stań obok mnie, o tak. Wyciągnijmy ręce przed siebie. I zaczął. Aslanie, Aslanie, Aslanie. Aslanie, 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 powtórzyła Julia. W tym momencie usłyszeli głos dobiegający zza rogu budynku. Paul. Tak wiem, gdzie jesteś. Beczy za budą przy krzakach. Mam ją stamtąd wyciągnąć. Julia i Eustachy spojrzeli na siebie, dali nurka w krzaki i zaczęli się wspinać po rozmokłym zboczu z szybkością, która dawała im dużą szansę ucieczki. Po kilku minutach czołgania zatrzymali się, by posłuchać, co się dzieje, i z przerażeniem stwierdzili, że pogoń ruszyła we właściwym kierunku. O, gdyby te drzwi były otwarte, wyszeptał Eustachy, gdy wspinali się nadal między wawrzynami. Julia tylko pokiwała głową. Na szczycie porośniętego krzakami zbocza wznosił się bowiem mur. W tym murze były niewielkie drzwi, przez które można było wydostać się na wrzosowisko. Drzwi były zawsze zamknięte. Zdarzało się jednak w przeszłości, że niektórzy zostawiali je otwarte, ale może zdarzało się tak tylko raz. W każdym razie pamięć nawet tego jednego razu podtrzymywała nadzieję wielu uczniów i kazała im co jakiś czas próbować. Julia i Eustachy, porządnie już spoceni i zesztywniali, bo musieli się przedzierać między krzakami zgięci w pół, dopadli wreszcie muru. Drzwi były jak zawsze zamknięte. Można się było tego spodziewać, powiedział Eustachy, szarpiąc zardzewiałą klamkę, gdy wtem wykrzyknął: Och, coś takiego! Bo klamka ustąpiła i drzwi się otworzyły. Jeszcze przed chwilą marzyli tylko o tym, że gdyby drzwi przypadkiem okazały się otwarte, wyskoczyliby przez nie tak szybko, jak to możliwe, poza mur otaczający szkołę. Ale teraz oboje zamarli, gapiąc się przez otwór i nie mogąc ruszyć się z miejsca. Zobaczyli bowiem coś zupełnie innego niż to, czego oczekiwali. Spodziewali się zobaczyć szare, porośnięte wrzosem zbocze, zlewające się na horyzoncie z ponurym jesiennym niebem. Zamiast tego oślepił ich blask słońca, wlewający się przez otwarte drzwi, tak jak światło czerwcowego dnia wlewa się do garażu po otwarciu bramy. Blask słońca płynął ze świata, który z całą pewnością nie wyglądał jak ten świat, nawet jeśli sądzić tylko po tym, co mogli dotąd zobaczyć. A zobaczyli gładką murawę, gładszą i świeższą niż najwspanialszy trawnik, jaki Julia kiedykolwiek widziała, i błękitne niebo, i polatujące tu i tam jakieś stworzenia. tak jaśniejące i barwne, że mogłyby być klejnotami lub wielkimi motylami. Julia od dawna tęskniła za czymś takim, a jednak teraz poczuła lęk. Spojrzała na twarz skraba i zobaczyła, że on też się boi. – No dalej, Paul, idziemy – powiedział zmienionym głosem. – A czy będziemy mogli wrócić? Czy to bezpieczne? W tym momencie usłyszeli za plecami cienki, mściwy głos. – Posłuchaj no, Paul, każdy wie, że tu jesteś. Złaź z powrotem. Był to głos Edyty Jekyll. Nie należała do gangu, ale była jedną z jego sług i donosicieli. – Szybko – krzyknął Scrap. – Tedy, daj mi rękę. Nie możemy się rozdzielić. I zanim Julia zdała sobie sprawę z tego, co się dzieje, złapał ją za rękę i pociągnął za sobą przez drzwi w murze. Poza teren szkoły, poza Anglię, poza cały nasz świat. Do tamtego miejsca.